Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym. Jest niedziela, 14 lutego, a ze mną dla Państwa komentować bieżącą politykę będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan redaktor Witold Jurasz, onet.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Proszę Państwa, naszą część krajową chciałbym rozpocząć od konfliktu w porozumieniu. W porozumienie przeobraża się w nieporozumienie, jak podaje część komentatorów. Pytanie, czy mamy do czynienia z uruchomieniem starego, znanego, autodestrukcyjnego genu na prawicy, czy też mamy do czynienia z jakąś ruchawką natury proceduralnej, jak chce to zaprezentować poseł Kamil Bortniczuk, czy też trzecia koncepcja, do niej chociażby ją chociażby w taki sposób interpretuje tą sprawę Andrzej Stankiewicz z Onetu, który powiada, że jest to rozgrywka między Jarosławem Kaczyńskim, który użył przeciwko Jarosławowi Gowinowi Adama Bielana. Profesor Wiesław Ratajczak.
Nie przeceniałbym tego sporu i myślę, że nie będzie on miał jakichś poważniejszych skutków. Gen autodestrukcji, o którym pan redaktor wspomniał, jak sądzę, okaże się słabszy od instynktu samozachowawczego. Ten konflikt oczywiście nie służy koalicji, nie służy samemu porozumieniu, a wynika w moim przekonaniu z dwóch powodów. Pierwszy to zaniedbywanie procedur partyjnych, niedotrzymanie terminów wyborczych. Takie zaniedbania zawsze się fatalnie kończą. A druga kwestia to oczywiście ambicje polityczne, które zawsze ujawniają się w politycznej, w publicznej działalności. Porozumienie jest, powiedzieć można, autorskim projektem Jarosława Gowina i być może tak traktując to przedsięwzięcie, pan Jarosław Gowin zapomniał o tym, że w każdej partii obowiązują procedury demokratyczne. Sądzę jednak, że po pewnym okresie zamieszania, tak kompromitującego dla porozumienia, no dojdzie do uspokojenia sytuacji. Mm-hmm.
Witold Jurasz, czy uważa pan, że wizerunek Zjednoczonej Prawicy po tym konflikcie jednak ulegnie pewnej erozji, to znaczy z punktu widzenia wyborców, no to co mamy nie buduje zaufania, nie buduje optymizmu, ale też być może skazuje tą konstrukcję na dłuższy konflikt. Za chwilę będzie głosowanie w sprawie tak zwanej ustawy medialnej, o której będziemy mówić jeszcze w części trzeciej. Jarosław Gowin jednak stanowi tą siłę szabel, która jest niezbędna do tego, by jakikolwiek projekt legislacyjny przeprowadzić. Witold Jurasz.
Pan użył takiego sformułowania, czy to wpłynie na, przepraszam, bo nie zanotowałem słowa, na obraz Zjednoczonej Prawicy. No ja mam jednoznaczny obraz Zjednoczonej Prawicy, a nie jestem człowiekiem, który jest jakimś zapiekłym wrogiem, bo w swojej pracy dziennikarskiej potrafię napisać, że PiS zrobił daną rzecz dobrze, jeżeli robi dobrze. Byłem też, jak pan redaktor wie, w swoim czasie nawet dość blisko, czy też może wydawało mi się dość blisko polskiej prawicy, wydawało mi się, że jest to siła, która może dokonać sanacji Polski. Natomiast obraz mam bardzo jednoznaczny, że żadnej sanacji nie ma. Mamy za to wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej, zamiana Trybunału Konstytucyjnego w kpinę. I wreszcie mamy wulgarną, prymitywną propagandę, którą codziennie mogę sobie obejrzeć, i to jest propaganda, która nas cofa cywilizacyjnie w kierunku PRL-u i w kierunku Białorusi, Rosji, a na pewno nie w kierunku Zachodu.
No ale jednak jak spojrzymy na sondaże, to sondaże dają część Zjednoczonej Prawicy owszem większość, prawda? I teraz gdyby spojrzeć...
Już nie, panie redaktorze. Już w tej chwili nie. Najnowsze sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość i tak zwane przystawki startujące wspólnie z PiS-em
inaczej, nie osiągnęły. Inaczej, to mówiąc tak, w hierarchii poparcia sondażowego Prawo i Sprawiedliwość ciągle w tych rankingach jest na pierwszym miejscu, niezależnie czy tworzy koalicję, czy nie. I teraz pytanie jest takie, czy ten spór Jarosława Gowina, czy z Jarosławem Gowinem, może coś przemodelować? Czy jest to spór politycznie istotny, czy też jest to, tak jak mówił profesor Ratajczak, spór li tylko akcydentalny?
Nie, myślę, że ten spór, po pierwsze, Jarosław Kaczyński zna tylko jeden rodzaj relacji i to jest relacja polegająca na całkowitym podporządkowaniu. To działało, dopóki Jarosław Kaczyński miał autorytet, natomiast od jakiegoś czasu okazuje się, że Jarosław Kaczyński jednak nie jest zbawcą ojczyzny emerytowanym, tylko jest człowiekiem, który z jakiegoś powodu doszedł do władzy. Tym powodem był oczywiście słabość Platformy Obywatelskiej, słabość intelektualna, moralna, wszelaka inna. Natomiast okazało się, że alternatywa, którą proponuje, jest tym przypadkiem, kiedy lekarstwo jest gorsze od choroby. Jarosław Kaczyński stracił też instynkt polityczny, w mojej opinii, a dowodem tego jest, że jest to kolejny kryzys w prawicy. Przypomnę słynną piątkę dla zwierząt. Znaczy, Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że jak on coś zarządzi, to tak będzie. I bardzo jest zdziwiony, kiedy się okazuje, że może niekoniecznie. Co do tego, kto jest prezesem Zjednoczenia, dla mnie jest bardzo porozumienie, to dla mnie jest bardzo prosta odpowiedź. Otóż ten, kto ma większość w danej partii, ten jest szefem tejże partii. Większość ma Jarosław Gowin. Natomiast pan Adam Bielan już raz doprowadził PiS do końca rządów i myślę, że ma duże szanse, żeby zrobić to ponownie.
Można powiedzieć, że Adam Bielan jest tym politykiem, który, to się tak ładnie mówi, jest niewybieralny. I czy faktycznie, pytam profesora Ratajczaka, Jarosław Gowin przy szybkim poradzeniu sobie z tym kryzysem w partii jest w stanie przywrócić spoistość koalicji Zjednoczonej Prawicy, oczywiście zakładając, że to zależy od niego, Wiesław Ratajczak.
Oczywiście nie znamy wszystkich ruchów w porozumieniu. Oczywiście to, że w parlamencie przewagę ma w klubie, w gronie parlamentarzystów porozumienia przewagę ma Jarosław Gowin, nie oznacza, że cała partia jest zniecierpliwiona czy też zadowolona z jego przywództwa. Przyznaję, że nie wydaje mi się, żebyśmy rozmawiali teraz o jakimś procesie szczególnie ważnym. Zapewne w każdym gronie zaangażowanym w życie publiczne, polityczne tego typu napięcia się pojawiają. Zwrócenie uwagi na to, że pewne terminy wyborcze zostały przekroczone i że należałoby to uporządkować, jest w moim przekonaniu czymś słusznym. Oczywiście władzę ma ten, kto ma większość, ale jednak ponad tymi rachunkami zawsze są wewnętrzne reguły, zawsze jest statut, którego należy się trzymać i traktować go z szacunkiem.
Ale to pan profesor brzmi jak opozycja, która mówi, że większość się nie liczy, liczy się prawo. To niespodziewany podział ról mamy dzisiaj.
Przydaje, że tak do państwa nie rozumiem tej aluzji.
No to Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński zawsze twierdziły, że liczba szabel, że jak się ma jedną więcej od połowy, to ma się całą władzę, a opozycja mówiła, że jeszcze obowiązuje konstytucja.
Wolałbym w tego typu...
No myśli, wydaje, że tutaj pan redaktor, ja pan redaktor Jurasz z lekką złośliwością odniósł się do pana profesora, natomiast chciałbym zapytać o taką rzecz redaktora Jurasza, czy ta sprawa z próbą rozpracowania porozumienia jest jakimś jednak etapem współpracy wewnątrz samej Zjednoczonej Prawicy. Wiemy o konfliktach między Zbigniewem Ziobrem i Jarosławem Gowinem. Wiemy też o tym, że ta koalicja, choć niełatwa, choć trudna, to jednak potrafi wiele konstruktywnych, wspólnych propozycji politycznych wdrożyć. Czy nie jest trochę tak, że ta sprawa zbliża tych polityków do pewnego Rubikonu, po którym nastąpi takie przełamanie emocjonalne? To się czasem w polityce zdarza, że bardzo trudno będzie powrócić do tej spoistości. Innymi słowy, czy to jest sprawa istotna, czy też nie? Wracam do tego pytania.
To jest sprawa istotna, panie redaktorze. Ja znam wielu posłów na Sejm i to, co mówią o sobie nawzajem ziobryści, gowinowcy i PiS, to się w większości nie nadaje do cytowania. To
znaczy, ale myśli pan, że posłowie PSL-u mówią inaczej o posłach Platformy?
To wojny domowe zawsze są znacznie gorsze i znacznie bardziej krwawe od wojen. Tutaj powiedziałbym, że stopień wzajemnej niechęci, przeświadczenie posłów Porozumienia, proszę zwrócić uwagę, że wbrew chyba przekonaniu Adama Bielana, że jemu się uda, mówiąc potocznie, wyjąć większość posłów z Porozumienia, to mu się w efekcie nie udało, bo myślę, że mentalnie bardzo wielu posłów Porozumienia już od dłuższego czasu myśli o drodze innej politycznej niż współpraca z PiS-em i z Jarosławem Kaczyńskim. Jest po prostu przeświadczenie, że Jarosław Kaczyński...
Czyli to by tak naprawdę potwierdzało tą obawę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że może być to sojusznik nielojalny.
No tak, tylko że lojalność to zawsze działa w dwie strony, panie redaktorze. Po pierwsze pytanie, na co się umawiali politycy. Myślę, że Jarosław Gowin umawiał się na budowę centroprawicy, a nie skrajnej prawicy. Umawiał się na budowę siły prozachodniej, a nie siły nominalnie prozachodniej, a mentalnie od Zachodu odległej. Myślę, że się umawiał na umiarkowanie, a nie na wieczny radykalizm i ściganie się w radykalizmie. Po prostu politycznie Jarosław Gowin nie pasuje w tej chwili do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie dlatego, że on zmienił poglądy, bo w mojej opinii on ma dokładnie takie same, jakie miał, ale dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wyewoluowało w takim kierunku, w którym, przepraszam, można zrobić szefem IPN-u we Wrocławiu człowieka, który podnosił rękę w nazistowskim...
Dobrze, ale wróćmy do Jarosława Gowina. I ostatnie pytanie w tej serii, które kieruję do profesora Wiesława Ratajczaka. Czy gdyby nawet przyjąć hipotezę, że Jarosław Gowin nie pasuje do Prawa i Sprawiedliwości, to czy faktycznie pasuje do Platformy Obywatelskiej? Wydaje się, że po tych wszystkich drogach, ścieżkach politycznych, których Jarosław Gowin przeszedł, tak naprawdę trudno orzec, w którym momencie politycznym mógłby na nowo rozpocząć jakiś nowy projekt. I chyba Zjednoczona Prawica jest najlepszym miejscem dla Jarosława Gowina. Wiesław Ratajczak, przepraszam.
Podzielam przekonanie pana redaktora i też zauważyłbym, że Jarosław Gowin jest takim niepasującym politykiem. Jak pamiętamy, to nie trzeba się odnosić do ostatnich miesięcy. Właściwie cała kadencja ministra nauki i szkolnictwa wyższego przebiegała pod znakiem pewnego napięcia, różnicy. Przecież bardzo liczne środowiska związane z obozem konserwatywnym zgłaszały szereg zastrzeżeń wobec poczynań ministra, wobec tak zwanej konstytucji dla nauki, czyli ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Taki jest styl działania, taka jest osobowość, takie są poglądy Jarosława Gowina i one nie zmieniły się w ciągu ostatnich miesięcy, zgadzam się z panem redaktorem Juraszem, ale zawsze też były odmienne od wielu innych na prawicy
głoszonych. Może tylko, bo musimy już kończyć tą część. Przypomnijmy sobie, że kiedy Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, to tam też
nie pasował
i tam też szczególnie jego konserwatyzm, jeśli chodzi o sprawy bioetyczne, był poddawany krytyce. Proszę Państwa, to jest temat bardzo emocjonujący. Będziemy z pewnością do konfliktów w koalicji i w opozycji wracać. Tymczasem przechodzimy do spraw międzynarodowych. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
W drugiej części cały czas redaktor Witold Jurasz i profesor Wiesław Ratajczak, a w części międzynarodowej chciałbym podjąć temat wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella w Moskwie. Zwracam się do Witolda Jurasza z takim pytaniem, po co Borrell poleciał do Moskwy? Jaki był cel tej wizyty? To pytanie stawiają sobie nie tylko komentatorzy, to pytanie stawiają sobie politycy, ale jak się wydaje, tego pytania chyba nie postawił sobie sam Josep Borrell. Witold Jurasz.
No ja mam tutaj troszeczkę inną opinię niż większość komentatorów w Polsce. Przy czym ja napisałem dostatecznie dużo antyrosyjskich tekstów, nawet zostałem kiedyś trafiłem na taką jakąś listę rusofobów opublikowaną przez jeden z rosyjskich portali, że nie boję się mówić rzeczy, które w Polsce oceniane są jako z kolei wyraz jakiejś rusofilii. Więc mi do rusofila to jest bardzo daleko. Natomiast dyplomacja generalnie polega na tym, że się zawsze rozmawia. Nie da się załatwiać dużej polityki przez telefon. Po prostu się nie da.
To o czym chciał rozmawiać z Siergiejem Ławrowem Josep Borrell?
A, no właśnie, tu jest pewien problem. Otóż ja nie znam agendy rozmów. Podobnie zresztą agendy rozmów nie znają wszyscy krytycy tej wizyty, a jednak bez problemu tą wizytę oceniają. Natomiast mogę się domyślić, jakie tematy na pewno wpisywałbym, gdybym pracował w Komisji Europejskiej. To byłyby takie tematy jak Białoruś, jak Ukraina, jak Chiny, jak bliskowschodni proces pokojowy, jak wojna domowa w Syrii. No przecież tych tematów jest całe
mnóstwo. Ale z zapowiedzi... Ale z zapowiedzi Siergieja Ławrowa, który dzień po wizycie powiedział, że jeśli nałożone zostaną na Federację Rosyjską kolejne sankcje, to Rosja zerwie stosunki dyplomatyczne z Unią Europejską. To jest oczywiście taki straszak, to jest taka retoryka, ale ta retoryka chyba świadczyłaby, że ta wizyta nie należała do najbardziej udanych.
Znaczy ja bym powiedział może inaczej. Te słowa Ławrowa w gruncie rzeczy dowodzą, że krytycy Borrella, którzy no nieomalże ogłosili, że on tam pojechał, żeby, prawda, sprzedać nas, Polaków, Litwinów, Łotyszy, prawda, no bo jak wiadomo, że ten zapluty Zachód to nas zawsze sprzeda, no chyba troszeczkę nie doceniają jednak tego, że po pierwsze Borrell na wstępie mówił o Nawalnym i te ostre słowa przez konferencji prasowej Ławrowa przecież były reakcją na słowa Borrella. Oczywiście Ławrow powiedział to w swoim stylu dużo bardziej stanowczym niż zrobi to jakikolwiek dyplomata zachodni, szczególnie Hiszpan. Mowa była przecież o sankcjach od samego początku i ja bym powiedział tak, że to samo w sobie już dowodzi tego, że żadnego, prawda, sprzedawania naszych interesów...
Panie redaktorze,
jeżeli można jeszcze jedną uwagę, panie redaktorze, mnie w ogóle ta satysfakcja, która przebija przez bardzo, która bije z ust wielu polskich komentatorów, że to fajnie, że się Borrellowi nie udało, no to ja chciałem jedną rzecz przypomnieć. Otóż zawsze było tak, że to Moskwa chciała rozmawiać indywidualnie z Berlinem, prawda, z Paryżem, z Rzymem, z Madrytem, ale nie z Brukselą.
No i właśnie tutaj chciałem zadać panu redaktorowi pytanie, czy faktycznie Josep Borrell reprezentował Unię Europejską, czy też reprezentował państwa, które chcą przełomu, czytaj, chcą zniesienia sankcji w sprawie Nord Stream 2. Z wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który publicznie właśnie krytykował tą wizytę, wyglądałoby tak, że ta wizyta nie była skonsultowana ze wszystkimi członkami Unii Europejskiej.
Nie, ona była skonsultowana, natomiast my byliśmy przeciwni. No tylko problem polega na tym, że w tym sprzeciwie nie mieliśmy większości. To poparli nas Rumuni i państwa bałtyckie, o ile Rumuni ważą, zresztą ważą, prawdę powiedziawszy, mniej więcej tyle, ile my w polityce międzynarodowej. O tyle już Bałtowie, przy całym moim ogromnym szacunku, a nawet powiedziałbym wielkiej sympatii, bo to, że te narody ten czas, kiedy straciły swój byt państwowy, w ogóle to przetrwały, to jest już samo sobie. Ale no niestety państwa bałtyckie wiele nie ważą. No nie byliśmy w większości. No tak to jest. No wizyta nie jest czymś, co wymaga konsensusu. Dlatego, że to jest standard dyplomacji, że się rozumiem. Ja jeszcze tego chciałem zwrócić ostatnio na jedną rzecz jeszcze uwagę. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ta wizyta odbywa się w momencie, który następuje chwilę po zmianie na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest też kontekst, który powinniśmy wziąć pod uwagę.
Mimo wszystko jednak, kiedy prześledzimy chociażby media niemieckie, mam przed sobą artykuł z Deutsche Welle, gdzie też Borrell jest mocno krytykowany przez media niemieckie. Nie udało się doprowadzić do...
Przez jednego autora w Deutsche Welle, panie redaktorze, który
no tak, ale jednak...
jest z sympatii w stosunku do Polski i jest jednym z nielicznych autorów, na których możemy liczyć po stronie niemieckiej, że nas popierają w tych momentach, w których mamy spory z Republiką Federalną, jak chodzi o politykę wschodnią.
Ale jednak Christian Trippe, bo o nim mowa, jest publikowalny tam. Wiesław Ratajczak, jak pan to ocenia? Zgodzi się pan z redaktorem Juraszem, czy też będzie pan profesor polemizował?
No, wydaje mi się, że to, co było treścią spektaklu dyplomatycznego, no bo przecież tę słynną konferencję prasową oglądała cała Europa, cały świat i w takim właśnie szczególnym momencie przesilenia politycznego, nowego układania relacji światowych, no że w tym spektaklu jednak no, niestety została zademonstrowana słabość Europy. Nie wchodząc na razie w treść tych wystąpień obu polityków, to sam efekt, powiedziałbym, wizualny, aktorski, był przytłaczający. Znaczy, mieliśmy przed sobą Siergieja Ławrowa, który jest zawodowym dyplomatą, niezwykle doświadczonym, który jest silną osobowością. Po drugiej stronie, no niewątpliwie sympatycznego, inteligentnego człowieka, znakomitego specjalistę astronautyki i nauk ekonomicznych. Przepraszam, że pozwalam sobie na odrobinę ironii, ale polityka, zwłaszcza dyplomacja, co zapewne pan redaktor Jurasz potwierdzi, jest sferą, która wymaga niezwykłego profesjonalizmu.
Ale
od tej strony spojrzeć na wizytę, o której rozmawiamy, no to zapewne ze strony europejskiej w przygotowaniu tej wizyty profesjonalizmu zabrakło. No takiej postawy ministra Ławrowa, takiej reakcji na słowa dotyczące Nawalnego można było się spodziewać. Milczenie Borrella no, było czymś dla Europy no, przygnębiającym, o ile nie upokarzającym. Przyznaję, że zresztą mieliśmy przecież wielokrotnie tego typu przykłady w bliższej i dalszej przeszłości, kiedy dyplomacja się toczyła mimo sporów dotyczących praw człowieka, ale zawsze przecież w agendzie wizyty było na przykład spotkanie z opozycją, było spotkanie z rodziną więźnia politycznego, czy podobne gesty, które świadczyły o tym, jakie są, że tak powiem, podstawowe zasady, jakie są punkty, z których ustąpić nie mamy zamiaru. Tutaj to scenariusz przygotowany przez Europę fatalny, scenariusz przygotowany przez Rosję, no po prostu znakomity, perfekcyjny, z budowaniem napięcia, z kolejnymi ciosami. No muszę powiedzieć, że...
No trzeba powiedzieć, że faktycznie
stara, dobra szkoła dyplomacji.
To teatrum dyplomatyczne, które wykonał Ławrow, robiło wrażenie, Witold Jurasz.
Tak, i ja rzeczywiście jestem gotów się zgodzić z tym, że w sensie takim imidżowym to nie najlepiej wypadł Borrell, chociaż z drugiej strony, no cóż miał zrobić? Miał, nie wiem, przerwać i powiedzieć, ja się z panem absolutnie nie zgadzam albo protestuję. Też te wypowiedzi Ławrowa, które były, no takie powiedziałbym na granicy, ale one też nie brzmiały tak, jak to było relacjonowane w Polsce, bo u nas to, prawda, powiedziano, że w odpowiedzi na uwagi Borrella Ławrow powiedział, że oto Unia jest niewiarygodnym partnerem. No problem polega na tym, że nie tak to wyglądało. Odpowiedź Ławrowa trwała około 5-6 minut i padło w niej wiele sympatycznych słów i później kilka zdań, które były ostre, więc to też trzeba jakby ważyć, tak? No poza wszystkim ja nie sądzę, że powinniśmy oceniać wizytę na podstawie konferencji prasowej. Mnie jeszcze jedna rzecz też uderzyła. Otóż pierwsze teksty krytyczne o wizycie Borrella ukazały się o 14:21 na portalu TVP Info. Konferencja prasowa rozpoczęła się o godzinie 16:00 czasu polskiego. Innymi słowy, krytyczne oceny tej wizyty pojawiły się zanim wizyta się skończyła i zanim była owa słynna konferencja prasowa, a przecież tych minutes, znaczy tego zapisu rozmów jako takich, my cały czas nie znamy. No i wreszcie ten wątek upokorzenia. No
właśnie, upokorzył zdaniem pana redaktora Ławrow swojego odpowiednika, czy też nie?
No, a czy jeżeli ja się z panem profesorem Ratajczakiem, którego bardzo szanuję i z którym mi się sympatycznie rozmawia, ale pan profesor jest na prawo ode mnie, nie zgadza mi, pan profesor mówi swoje, to mnie upokarza, no jak Boga kocha mnie. Sympatycznie sobie rozmawiamy, ja sobie na taką drobną szpileczkę, mam nadzieję, że pan profesor mi to daruje, w pierwszej części pozwoliłem, ale czy to z kolei upokorzyło pana profesora? No chyba też nie. No po prostu mamy różnice zdań i tak samo jest tutaj. No jeżeli zrobię konferencję prasową, nie wiem, szukam jakichś dwóch skonfliktowanych, no nie wiem, Palestyny i, no zły przykład, bo może zbyt ekstremalny, chciałem powiedzieć Palestyny i Izraela, jakiegoś arabskiego kraju Izraela i pojawią się różnice zdań, no to czy ci dżentelmeni występujący na konferencji prasowej będą się wówczas upokarzać? No nie, po prostu wygłoszą swoje stanowiska, które są sprzeczne w określonych punktach.
Panowie, na sam koniec tego wątku bardzo krótko. Wiesław Ratajczak, czy Europa odbuduje, znormalizuje kontakty z Rosją, czy też sprawy nie poszły za daleko? Nawalny, Nord Stream 2, no i też kryzys gospodarczy w relacjach między Unią Europejską, Rosją. Czy jest jakaś droga wyjścia z tego klinczu?
Ja bym jeszcze może dodał, że poza wymianą zdań i poza drobnymi złośliwościami, to jednak wizyta skutkowała także ciosem w języku dyplomacji bardzo skutecznym i znaczącym, czyli z usunięciem dyplomatów europejskich z Moskwy, prawda? No jeśli to jest element dobrych, choć trudnych rozmów, to rzeczywiście trudno jest uznać to za gest przyjazny ze strony Rosji. Natomiast no cóż, Europę łączą z Rosją ważne interesy gospodarcze, zwłaszcza widzimy cały czas potwierdzany zamiar dokończenia tej jakże ważnej inwestycji energetycznej, czyli Nord Stream 2. Mimo więc konfliktów, mimo werbalnych potyczek, te relacje oczywiście będą kontynuowane i mam wrażenie, że sprawniejsza w tych relacjach i być może skuteczniej realizująca swoje cele jest strona rosyjska.
Witold Jurasz, co musiałoby się stać, żeby te stosunki znormalizować? Oczywiście pan odpowie, znormalizować z kim, bo te interesy w Europie są, jak wspomniał profesor Ratajczak, różnorodne. Jedni chcą Nord Stream 2, drudzy nie chcą. Jedni chcą sankcji, drudzy ich nie chcą. Ale czy jednak można sobie wyobrazić jakąś spójną, pozytywną relację z partnerem ze Wschodu?
W mojej opinii nie, dlatego że Rosja jest chora na nacjonalizm, a w zasadzie na szowinizm, na neoimperializm i na rewanżyzm, i to wszystko razem powoduje, że z Rosją porozumienie jest niemożliwe. I stwierdziwszy to, równocześnie jestem za tym, żeby z nimi rozmawiać, dlatego że zawsze może być jeszcze gorzej i rozmawiać po prostu trzeba. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, jest to niemożliwe, bo Rosjanie mają taki zwyczaj, że przelicytowują. Znaczy zawsze przelicytowują, jak ich dyplomacją zajmuje się Kreml, a nie rosyjskie MSZ, a Kreml przejął całość rosyjskiej polityki zagranicznej. Z naszego punktu widzenia na szczęście, dlatego że właśnie popełniają coraz więcej błędów. I wreszcie trzecia uwaga, nie jest to porozumienie możliwe również dlatego, że Europa nie jest w stanie sformułować jakiejś wspólnej linii. Oczywiście winnych jest wielu i skoro mowa była o Borelu, to na pewno Hiszpania, Włochy, które no, mają wyjątkową słabość w stosunku do Rosji, na pewno w jakimś stopniu Niemcy, chociażby Nord Stream, chociaż pamiętajmy, że sankcje to jednak zasługa Niemiec. No tylko, że my powinniśmy robić wszystko, żeby prezentować takie stanowisko, do którego będziemy w stanie przekonać większość. Innymi słowy, ja nie dlatego jestem krytyczny w stosunku do takiego stanowiska, nie rozmawiać.
Ostatnie zdanie, panie redaktorze.
Że jestem prorosyjski, tylko na odwrót. Ja się po prostu obawiam, że my przelicytowujemy tylko z drugiej strony.
Jak państwo słyszycie, dyplomacja jest sprawą skomplikowaną i wymaga bardzo różnych figur, ale między innymi też o tym jest nasz program, żeby o skomplikowanych sprawach móc porozmawiać dłużej niż tylko jednym newsowym zdaniem. Pozostańcie państwo z nami, program trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Witold Jurasz. W trzeciej części chcę zaprosić panów do rozmowy o ustawie o podatku od reklam, które miałyby zapłacić wielkie korporacje, chociażby Big Tech, wszystkie korporacje, które tak naprawdę żyją z reklam, a są dostarczycielami tak zwanych mediów społecznościowych, ale także wielkie korporacje medialne. W ustawie ma być zapis o zwolnieniu z podatku do pewnej kwoty, co spowoduje, że niewielkie ośrodki medialne nie byłyby przez nią, no nie byłyby nią objęte, chciałem powiedzieć pokrzywdzone, ale chyba nie powinno się mówić o płaceniu podatków, że jest to jakaś krzywda. Chciałbym rozpocząć jednak od pytania dotyczącego protestu koncernów. Czy faktycznie jest tak, że płacenie tego podatku może przełożyć się na wolność słowa? Wiesław Ratajczak.
To gdyby to był podatek taki, jak porównując z sytuacją powojenną, domiar stosowany przez komunistów wobec tak zwanych prywaciarzy, to zapewne byłoby to niebezpieczne dla wolności słowa. Natomiast wspomniane przez pana redaktora progi tego podatku wskazują na to, że no, myślimy raczej o pewnym dzieleniu się zyskiem z państwem, które jak wiadomo w obecnej sytuacji będzie miało spore potrzeby, jak wszystkie państwa świata wychodzące z kryzysu covidowego, oby wychodzące. Poza tym no, jesteśmy na pierwszym etapie pracy nad tą ustawą, więc być może ten protest wielkich mediów jest jakimś elementem no, zaznaczania stanowiska, być może jakimś elementem przetargowym w tej procedurze. Choć przyznaję, że no, w moim przekonaniu szanse uchwalenia tego prawa są niewielkie, zważywszy na potęgę międzynarodowych korporacji. No, ja przypomnę, że pewne nieroztropne, krytyczne słowa wobec jednej ze stacji telewizyjnych wywołały reakcję dyplomatyczną, wystąpienie pani ambasador w obronie krytykowanej stacji telewizyjnej, więc myślę, że w tym przypadku także z podobnymi ruchami w skali międzynarodowej będziemy mieć do czynienia, zwłaszcza, że przecież w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych właśnie owe wielkie korporacje odegrały tak istotną rolę.
I odgrywają nadal. Jeśli teraz weźmiemy sobie chociażby pod uwagę sprawę z Twittera, który dał Donaldowi Trumpowi dożywotni zakaz korzystania z Twittera, no to trudno tutaj mówić o jakiejś wolności słowa. Witold Jurasz, chciałbym zapytać pana o taką kwestię, czy jednak podatek cyfrowy, który istnieje chociażby w Austrii, istnieje też w kilku innych państwach Unii Europejskiej, nie jest pierwszym narzędziem, który pozwoli państwu kontrolować Big Tech, kontrolować korporacje, które nagle się okazuje, nie są tylko dostarczycielem platform do wymiany myśli, ani platform handlowych, myślę tu chociażby o Amazonie, ale mają poglądy polityczne, mają agendę polityczną, czy jednak to nie jest narzędzie, które da państwu jakąś prerogatywę w pokazania, no, kto rządzi, nie korporacje, ale państwo. Witold Jurasz.
No to tylko jedna uwaga ad vocem. Otóż nie wiem, co pan profesor miał na myśli, mówiąc, że wielkie korporacje odegrały jakąś rolę w wyborach w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wątek, który się pojawił sekundę później, czyli zablokowanie konta Donalda Trumpa, nastąpiło, daj Boże, dwa miesiące po wyborach, a nie w trakcie wyborów, czy też przed wyborami. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, nie został Donald Trump zbanowany, mówiąc potocznie, na Twitterze, dlatego że ma inne poglądy, tylko dlatego, że kłamał, mówiąc o tym, że zostały sfałszowane wybory, a dowodem jego kłamstwa jest to, że nawet jego własny wiceprezydent tego nie popierał i żaden sąd, dokładnie ale, 63 ale panie redaktorze, pozwy zostały
zostawmy teraz Donalda Trumpa, no można, tak, by, to... można by ad vocem powiedzieć jednak, że tak. Twitter w jakimś sensie dodawał pewne komentarze do tweetów Donalda Trumpa, że one nie są wiarygodne w czasie kampanii, że Twitter jednak w jakimś stopniu wpływał na wizerunek jednego z użytkowników, jakim był właśnie Donald Trump, a chyba specjalnie nie miał do tego prawa, ale to jest jakby inna sprawa. Do tego tematu obiecuję panu i państwu, tematu wpływu mediów cyfrowych chciałbym wrócić, chciałbym nawet osobny program o tym zrobić, ale wróćmy do naszej ustawy, do polskiej ustawy. Czy to jest narzędzie, które pozwoli jednak w jakimś sensie chociażby Big Tech i jego ewentualny wpływ na Polskę zdyscyplinować?
Nie, dlatego że nie o to w tym chodzi. Jak chodzi o Big Tech, to PiS już raz próbował, po czym pani ambasador Mosbacher zmarszczyła brwi i PiS, jak to ma w zwyczaju PiS, to są wyjątkowi twardziele, dopóki ambasador Stanów Zjednoczonych nie zmarszczy brwi, to wtedy jakoś się kończy ta niezwykła siła i moc. Więc to przecież nie chodzi o żaden Big Tech, tylko chodzi o to, żeby zrobić porządek z mediami, bo Prawo i Sprawiedliwość ma fundamentalny problem
z mediami jakimikolwiek poza tymi, które mówią, że Prawo i Sprawiedliwość jest genialne. I o to tak naprawdę w tym projekcie chodzi i jest rzeczą, o której wiedzą wszyscy, że polskie dziennikarstwo cienko wszędzie. W związku z tym odebranie pieniędzy jeszcze bardziej służy temu, żeby to dziennikarstwo...
Ale czy faktycznie cienko przednie? No, jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby dywidendy wypłacone zarządom wielkich spółek medialnych w Polsce, to no, można by polemizować, czy to
zapewne
są
panie, zapewne, panie redaktorze, jest tak, jak w całym polskim kapitalizmie, który jest trochę dziki, że w niektórych koncernach zarządy miewają się świetnie, a powiedziałbym szeregowi dziennikarze już może niekoniecznie aż tak świetnie, ale nie zmienia to faktu, że kondycja dziennikarstwa jest kiepska. W dziennikarstwie się kiepsko zarabia. Na dziennikarstwo śledcze, na materiały dobrej jakości nie ma pieniędzy. Ja chciałem może taką jedną historię króciutką opowiedzieć, naprawdę.
Ale to jest, bo mamy bardzo mało czasu w tej części. To jest jakby trochę inny problem, jak są traktowani dziennikarze. Mogę też powiedzieć o sobie i współpracownicy, którzy faktycznie raczej pracują częściej dla idei niż dla zarobku. Natomiast same te korporacje są na tyle bogate, mają na tyle przychód, że chyba tak jak każdy, kto produkuje jakiś dochód, powinny się z państwem podzielić.
Ale nie, ale bardzo przepraszam, momencik. Przecież wszystkie koncerny medialne płacą podatki. Co więcej, w jednym wypadku, konkretnie mojego byłego pracodawcy, czyli Polsatu, podatek, który płaci Polsat w odniesieniu do przychodu, no bo podatek się prawda płaci od dochodu, ale można też go porównać w stosunku do przychodu, wielokrotnie przewyższa średnią z rynku. W związku z tym to nie jest tak, że koncerny medialne, tak jak to się usiłuje przedstawiać, nie płacą podatków. Oczywiście, że płacą podatki.
Wiesław Ratajczak.
Trudno jest teraz dokładnie wnikać w rachunki ekonomiczne poszczególnych mediów. Oczywiście prace nad ustawą, powtarzam, dopiero się rozpoczynają. I to, o czym wspomniał przed chwilą pan redaktor Jurasz, Polsat, owszem, płaci wielki podatek w stosunku do swoich przychodów, jednak można odnaleźć zestawienie dotyczące konkurencji bezpośredniej Polsatu, czyli TVN-u, który płaci podatki zdecydowanie mniejsze. No, to zapewne związane jest z polityką podatkową, z rozmaitymi trikami, które są stosowane, być może to prawo...
To panie profesorze, to może zostawmy na moment tą całą rachunkowość, która gdzieś w tej publicystyce, w tej sprawie się przewijała, bo nikt z nas nie jest tutaj ekspertem. Ja zadam takie pytanie bardziej generalne, polityczne. Czy tego typu podatek powinien w ogóle być? Czy idea opodatkowania koncernów medialnych właśnie z takich dochodów głównych, jakim dzisiaj jest reklama, powinien zostać wprowadzony? Czy on jest sprawiedliwy? Może tak trzeba to pytanie postawić, pańskim zdaniem. Jak pan to ocenia?
I znów najważniejsze będą szczegóły tego prawa. Być może to jest najsprawiedliwszy sposób opodatkowania, chociaż no, zwrócił uwagę na to, że przed skutkami tego prawa przestrzegają rozmaite strony medialnego świata w Polsce, no, chociażby przed kilkunastoma godzinami na stronach Radia Wnet ukazało się oświadczenie Krzysztofa Skowrońskiego, który przecież do nieprzejednanych wrogów obecnej władzy nie należy, a który także przestrzega przed tym, że ustawa ta może doprowadzić do dalszej degradacji zawodu dziennikarza i do obniżenia poziomu debaty publicznej w Polsce. Więc na pewno trzeba być w takich przedsięwzięciach ogromnie ostrożnym.
Bo i z tym samym pytaniem do Witolda Jurasza się zwracam, bo załóżmy, że abstrahujemy od tego konkretnego pomysłu, od tych progów, od tej rachunkowości. Uważa pan redaktor, że podatek od reklam i mediów, i korporacji cyfrowych, które prowadzą media, powinien być wdrożony w jakiejkolwiek formie? Czy to powinno być, czy to jest sprawiedliwe narzędzie państwa?
Panie redaktorze, w sytuacji, w której media są niedofinansowane, dochody z tego podatku są, będą mniejsze od strat, które będziemy odczuwać wszyscy, jeżeli media będą jeszcze słabsze. I podam jeden króciutki przykład. Otóż wszyscy pamiętamy słynną aferę Watergate. Otóż afera Watergate dlatego wyszła na jaw, że w sądzie okręgowym w Waszyngtonie Washington Post utrzymywał dziennikarza. Zadaniem dziennikarza było siedzieć sobie na krzesełku, przypatrywać się, czy aby czegoś ciekawego nie ma, czy nie ma jakiejś ciekawej sprawy sądowej. I ten dziennikarz zainteresował się tym, że było jakieś dziwne włamanie do siedziby Partii Demokratycznej, a potem zobaczył tych dżentelmenów i oni mu sprawiali wrażenie, jakby nie byli włamywaczami, a jakimiś ludźmi ze służb. Otóż dzisiaj żadnej gazety w Polsce nie byłoby stać na to, żeby utrzymywać dziennikarza, który nie ma tak naprawdę konkretnego zadania. My mamy, ja się ostatnio dowiedziałem, że TVN likwiduje, można TVN lubić albo nie, to obojętne, tutaj etat korespondenta w Moskwie. Dlatego, że to po prostu podobno za drogo. Efekt jest taki, że polski pól dziennikarski w Moskwie będzie składać się z 2 dziennikarzy. Niemiecki składa się z 32 dziennikarzy. I to jest dokładnie ten efekt. Otóż my się sadzimy, że jesteśmy ekspertami od wschodu. Mhm. Tylko, że Hiszpanie mają 11 dziennikarzy w Moskwie, Niemcy mają 32, a my będziemy mieli 2.
Mhm. Proszę Państwa, i w tym momencie musimy dojść do końcowego etapu naszego programu. Co panowie proponują naszym słuchaczom do czytania, do oglądania? Profesor Wiesław Ratajczak.
To może jak najdalej od polityki, która zajęła naszą uwagę w ostatnich kilkudziesięciu minutach. Proponuję znakomity, przepiękny wybór opowiadań Sándora Márójego Stara miłość. On ukazał się pod koniec ubiegłego roku, bodaj w listopadzie, znakomity przekład Ireny Makarewicz, potężny tom przepięknych opowiadań wybitnego węgierskiego autora, najlepsza lektura na taką porę roku jak teraz, kiedy zmrok wcześnie zapada.
Mm-hmm. Witold Jurasz, co pan proponuje?
A ja właśnie zacząłem lekturę biografii Aleksandra Kieryńskiego, ostatniego przed przewrotem październikowym, bo ja nie mówię rewolucja październikowa, tylko przewrót premiera Rosji, ale już po rewolucji lutowej. Tytuł Kieryński, czerwony liberał, wydawnictwo Bellona, a autor Andrzej Andrusiewicz.
Mm-hmm. Proszę Państwa, i tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Było trochę emocji i dobrze, bo w dyskusji musi być zawsze trochę emocji, a dla Państwa komentowali ze mną dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się Państwu nisko. Dobranoc.
I pan redaktor Witold Jurasz.
Który dostarczył trochę tych emocji. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
No, moi panowie dostarczyli tychże. Kłaniam się Państwu. Zapraszam do kolejnego wydania już w najbliższą niedzielę. Bądźcie zdrowi, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.